Patronem drugiego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest PGE Polska Grupa Energetyczna, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Kim jest Art Advisor? Na czym polega ta praca i czym się różni od samodzielnego budowania kolekcji? Jakie są największe wyzwania, cele i trudności tej działalności? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moją dzisiejszą gościnią jest Katarzyna Wąs, historyczka sztuki, art advisorka. Na co dzień współpracuje z kolekcjonerami, galeriami oraz instytucjami związanymi ze sztuką. Doradza w procesie zakupu dzieł sztuki, pomaga w tworzeniu kolekcji, a także edukuje z zakresu kolekcjonerstwa. Cześć Kasiu.
Cześć.
Jak się masz?
Mam się dobrze, wakacyjnie. Tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, okres wakacji to jest taka tak zwana flauta troszeczkę na rynku sztuki. Rynek rządzi się swoją sezonowością, jesienną i wiosenną, więc wakacje jest dobrze sobie wziąć, wypocząć, bo wiadomo, że od września wszystko rusza z bardzo dużą intensywnością.
Wspaniale, a co na to wpływa, że jest ta sezonowość?
Wpływa, myślę, po prostu ten kalendarz wydarzeń związanych ze sztuką, zarówno bardziej skupionych wokół rynku, jak i w ogóle wszystkich wystaw. Teatry też się wyłączają na okres letni, instytucje związane ze sztuką może nie. Natomiast faktycznie różnego rodzaju wystawy, czy większe, czy mniejsze, otwierają się raczej właśnie jesienią, czy wiosną. No i przede wszystkim od września rozpoczyna się sezon targowy, co dla ludzi związanych z rynkiem sztuki jest niesamowicie istotne. I gdzieś ten kalendarz rynku faktycznie we wrześniu zaczyna robić się coraz bardziej gęsty.
To świetna wskazówka już na początek, kiedy należy zwracać uwagę właśnie na rynek sztuki. A co we wrześniu, w październiku możemy zobaczyć, na co czekać?
No, jeżeli chodzi o polską scenę artystyczną, to myślę, że jednym z ważniejszych wydarzeń, które już na stałe wpisało się w kalendarz bywalców galerii, to oczywiście Warsaw Gallery Weekend, które odbywa się mniej więcej zawsze na przełomie września i października, czyli 3-4 dni wernisaży w najważniejszych polskich galeriach, które, no, jak wiemy, skupione są w Warszawie, aczkolwiek zdarza się, że do Warszawy również przyjeżdżają galerie z innych miast i w takich pop-upowych, powiedzmy, przestrzeniach prezentują również swoich artystów i artystki. Nieco wcześniej druga edycja Hotelu Warszawa, czyli targi sztuki współczesnej, które odbywają się właśnie w Hotelu Warszawa, organizowane również przez grupę warszawskich galerzystek, tym razem taka bardzo kobieca inicjatywa. To w samej Warszawie, natomiast jeżeli chodzi o scenę międzynarodową, to Wienna Contemporary, też niedaleko, dokładnie w tym samym czasie niestety, co Hotel Warszawa, więc no, to jest ta sytuacja, że często trzeba być w kilku miejscach jednocześnie, a aktualnie w Kopenhadze na przykład odbywa się Chart, bardzo również ciekawe targi sztuki współczesnej, które są z kolei skupione na sztuce skandynawskiej.
Świetnie. Ja od siebie mogę dodać, że zwróciłam uwagę jakiś czas temu, myślę z 3 lata temu, na madrycki weekend galerii. I to też może być wskazówka dla was, żeby patrzeć na różne duże miasta, przede wszystkim stolice, ale nie zawsze, które właśnie regularnie organizują weekendy galerii o różnych porach roku, ale zazwyczaj kiedyś jest ten moment, kiedy jest wzmożone zainteresowanie, właśnie intensywność przedstawiania. A w Polsce u nas, myślę, że też warto wspomnieć o bliskiej jesieni. która jest później. I co o tym warto wiedzieć?
Bielska jesień, czyli wydaje mi się, że spokojnie możemy powiedzieć najważniejszy w tym momencie konkurs malarstwa, odbywająca się w BWA w Bielsku Białej, w moim rodzinnym mieście, więc bardzo, bardzo lubię to wydarzenie i lubię na nie jeździć, łącząc to z wizytą u moich rodziców. Myślę, że zwłaszcza teraz, kiedy rynek sztuki jest bardzo gorący i bardzo mocno nastawiony faktycznie na młode malarstwo, Bielska Jesień poza tym, że stała się ważnym konkursem i ciekawą wystawą pokazującą najnowsze trendy w polskim malarstwie, jest takim rodzajem przeglądu młodych, ciekawych nazwisk, z reguły młodych, tam z tego co się orientuje, tam nie ma kategorii wiekowej, natomiast wiadomo, że te najnowsze trendy to jednak młodzi artyści i artystki, więc można tam pojechać i myślę wyłapać jakieś ciekawe nazwiska. Poprzednie edycje Bielskiej Jesieni pokazały, że czy to Martyna Czech, czy Ewa Juszkiewicz, artystki, malarki, które zdobyły pierwsze nagrody w tym konkursie, osiągają również później ten sukces komercyjny. Więc myślę, że z uważnym okiem, jeśli się tam pojedzie, można coś dla siebie znaleźć do kupienia po prostu.
Świetnie, a jeżeli jesteśmy już przy temacie kupowania, to powiedz naszym słuchaczom, na czym polega zawód art advisora? Co robisz na co dzień?
Jest to zawód bardzo ciekawy, myślę. W Polsce dopiero chyba raczkujący. Moje drogi też się jakoś tak potoczyły, że nie wiedziałam, że taki zawód w zasadzie istnieje, więc tak trochę się stałam art advisorką, nie chcę powiedzieć przez przypadek, ale gdzieś tak naturalnie to wyszło. Moja praca, mówiąc bardzo ogólnie, polega na doradzaniu, konsultowaniu projektów związanych ze sztuką i jednym z ważnych elementów jest oczywiście kupowanie sztuki do kolekcji, czyli pomoc przy budowaniu kolekcji i opieka nad kolekcjami sztuki. Natomiast jest to również też doradztwo właśnie przy projektach, czasami produkowanie sztuki, właśnie konsultowanie, łączenie firmy z artystami, na przykład przy jakichś art brandingowych z kolei projektach. Więc na nudę na pewno nie mogę narzekać. Każdy dzień mojej pracy jest zupełnie inny i staram się sobie wprowadzić jakieś rytuały gdzieś tam dzielić ten dzień na część bardziej teoretyczną, odpowiadanie na maile, pracę bardziej koncepcyjną, na spotkania, które myślę, że są jakimś 80% mojej pracy, to są spotkania z wszystkimi tymi osobami, mróweczkami art worldu, jeśli możemy tak powiedzieć. Więc bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju przedsięwzięć.
A więcej pracujesz z klientami indywidualnymi czy z instytucjami? I czym ta praca się różni? Jak inaczej trzeba do tego podejść? Mm-hmm. Jakie są cele w ogóle tych dwóch rodzajów klientów?
To się powoli zmienia. Przede wszystkim pracuję z klientami indywidualnymi, z kolekcjonerami i kolekcjonerkami. Czasami są to współprace stałe, czyli współpraca przy faktycznie budowaniu kolekcji od pomysłu na tą kolekcję, jaki ona ma mieć charakter, poprzez wykonanie tego zadania, to znaczy zbudowanie listy nazwisk, kierunków, które mogą się znaleźć w kolekcji, i potem przeprowadzaniem zakupów przez cały później proces też opieki nad tą kolekcją. Jeżeli jest to sztuka, powiedzmy, dawna czy awangardowa, czyli ta powojenna, no to wiadomo, że jest też więcej takiej pracy, odpowiednie magazynowanie, zabezpieczanie, czasami kontakt z konserwatorami, no ale również promocja takiej kolekcji. I tutaj już niezależnie o jakim okresie chronologicznie w historii sztuki rozmawiamy, wtedy właśnie zaczyna się ta praca instytucjonalna, z instytucjami, ponieważ no, dla każdej kolekcji jest bardzo dobrze, żeby te prace żyły. Ja zawsze powtarzam, że zakup dzieła sztuki to jest dopiero początek w zasadzie tej całej przygody, bo żeby to dzieło sztuki żyło i nabierało też wartości, nabierało ważności w twórczości artysty czy artystki, no trzeba nad tym dziełem sztuki pracować. I właśnie tutaj kontakt z instytucjami jest szalenie istotny, aby takie dzieło sztuki było na przykład wypożyczane na wystawy. No i tutaj właśnie znajomość kuratorów, rozpoznanie, jakie wystawy niedługo będą, gdzie taka praca może być zaprezentowana, no to pomaga, aby taka kolekcja faktycznie, nie samo dzieło sztuki, a kolekcja też, w którym to dzieło sztuki się znajduje, była ważna, rozpoznawalna i jakoś miała taki, no, powiedzmy, ciekawszy charakter. Więc ta praca z instytucjami bardziej właśnie polega na łączeniu właściciela pracy z kuratorem, czy po prostu działem w jakimś muzeum, w jakiejś galerii i pomoc w wypożyczeniu. Jak umowa powinna być skonstruowana, jak praca powinna być przewieziona, jak powinna być też dobrze zaprezentowana, bo też klientowi powinno zależeć, żeby jego obraz był jak najlepiej wyeksponowany. No a potem też, żeby była w katalogu, może żeby była... znalazła się w jakiejś literaturze przedmiotu, tematu, więc jest bardzo dużo takiej pracy, może z której też kolekcjonerzy nawet sobie nie zdają sprawy, że super jest kupić sobie obraz, rzeźbę, zdjęcie, natomiast no, żeby potem dalej te prace nie znikały w magazynach, czy tylko w prywatnej przestrzeni, tylko żeby też mogły cieszyć oczy innych osób.
To bardzo ważne, co teraz powiedziałaś, bo dałaś właśnie, myślę, duży pogląd na to, czym jest twoja praca i jak wiele wysiłku, ale nawet nie tyle takiego fizycznego wymaga, ale przede wszystkim budowania siatki kontaktów i łączenia ich w umiejętny sposób, bo myślę, że właśnie ta wiedza, którą ty masz, którą cały czas uzupełniasz i musisz być cały czas świetnie zorientowana i myślę, że to jest ta rzecz, która wyróżnia bardzo ciebie od innych osób, które pracują w tym świecie sztuki, ale czy ty masz coś takiego, co chciałabyś zmienić w postrzeganiu tego zawodu, a raczej uświadomić osoby już na samym wstępie, które do ciebie przychodzą, czym ty możesz się zająć, a co w ogóle nie leży w twojej kwestii?
Myślę, że nie ma tematów, które nie leżą w mojej kwestii, bo nawet jeżeli na czymś się, powiedzmy, nie znam, bo no wiadomo, ja mam jakieś miękkie kompetencje, natomiast no nie jestem specjalistką w wielu dziedzinach, ale wiem, z kim rozmawiać, wiem, z kim po prostu, do kogo się mogę zwrócić z tymi wątpliwościami. Tak często się zdarza w wypadku wykonywania wycen na przykład, albo jakiejś ekspertyzy. Miałam taką, zresztą pracuję teraz nad takim projektem, zwrócił się do mnie właściciel obrazu przypisywanego holenderskiemu malarzowi. Widzę twój
Ale
wzrok.
Ale jest super, super historia, lubię takie.
Przypisywanemu holenderskiemu XVIII-wiecznemu malarzowi. No, zobaczyłam obraz, wszystko się zgadzało, tam lampa UV, tutaj tego. Było widać, że jest dosyć mocno przetarty, nie jest w najlepszej kondycji, jeżeli chodzi o stan zachowania. Natomiast no, ja się na tym malarstwie kompletnie nie znam. No, widzę, czy coś jest falsyfikatem współczesnym, czy mniej więcej jest z czasu, no bo już oko jednak jest przyzwyczajone i opatrzone. Natomiast no, absolutnie nie jestem osobą kompetentną, żeby jakby przeprowadzić ekspertyzę. No ale tutaj właśnie zaczyna się sięganie do tego mojego obfitego woreczka kontaktów i skontaktowanie się właśnie z odpowiednimi osobami, które te kompetencje mają. No więc najpierw oczywiście był kontakt z profesorem, który na tym malarstwie się zna. Potem był kontakt z konserwatorką, która mogła się wypowiedzieć, przeprowadzić odpowiednie badania chemiczne tego obrazu. No ja tutaj ze swojego już woreczka kompetencyjnego mogłam na podstawie informacji, które od nich otrzymałam, dokonać wyceny tego obrazu. No i będziemy teraz z klientem podejmować dalsze kroki, jaką konserwację przeprowadzić, czy obraz sprzedawać, jeżeli sprzedawać, to czy w Polsce, czy może jednak ubiegać się o prawo wywozu za granicę tego obiektu i próbować go sprzedać na rynku zagranicznym, bo wiadomo, że też inny jest rynek polski, inny jest zagraniczny i klienci szukają obiektów na różnych rynkach. No więc na przykład takie sytuacje się również zdarzają.
A co ty najbardziej lubisz robić? Czy wolisz pracować z kolekcjonerami, którzy już mają doświadczenie, ale czują, że potrzebują jednak wsparcia? Czy tacy, którzy zupełnie nic nie wiedzą, ale chcą zacząć? Jakie są plusy i minusy każdej z tych relacji?
To wszystko zależy od osobowości, bo przede wszystkim lubię pracować z osobami, które mają otwartą głowę. Jeżeli ktoś się do mnie zwraca o pomoc, to już znaczy, że, no, że myśli poważnie jednak o tym, jak kupować sztukę. Oczywiście samodzielne kupowanie sztuki, co wydaje mi się, że no zdarza się w większości początkujących kolekcjonerów, jest olbrzymią przyjemnością. Natomiast jeżeli kogoś stać na popełnianie błędów i ryzykowanie i granie w tą ruletkę, którą jest rynek sztuki, proszę bardzo. I jeżeli po prostu ktoś nie boi się popełniać błędów, to może to robić. Natomiast no, jeżeli ktoś chce bardziej świadomie kupować sztukę i nie ma być to tylko hobby na zasadzie o, spodobała mi się jakaś praca, chcę ją mieć, to jednak no, taka współpraca z doradcą wydaje mi się jest bezpieczniejsza. Jeżeli jest ta otwartość, to możemy fajnie sobie już wtedy pracować. Wiadomo, że te pierwsze prace z reguły, które zaczynają budować jakąś kolekcję, są z reguły bardziej bezpieczne, nie są to aż takie duże kwoty przeznaczane na te obiekty. Natomiast tutaj jakby nie ma w zasadzie tej dolnej granicy pieniędzy, które można przeznaczyć. Nie ma też tej górnej granicy. Natomiast źle się pracuje z osobami, które myślą, że pozjadały wszystkie rozumy, no ale te osoby z reguły no, nie zwracają się już o pomoc. Ja tutaj jestem tylko taką osobą, która może swoją wiedzą, swoimi znajomościami pomagać i tak lubię traktować swoją pracę, że sztuka ma odpowiadać osobowości osoby kupującej. I oczywiście, jeżeli moim zadaniem jest zbudowanie kolekcji na przykład stricte inwestycyjnej, no to wówczas osobowość kolekcjonera, kolekcjonerki schodzi na drugi plan, ponieważ tutaj myślimy przede wszystkim o tym aspekcie inwestycyjnym i to jest nasz nadrzędny cel. Natomiast no, jeżeli ktoś kupuje sztukę, z którą chce mieszkać, chce żyć, no to tym pierwszym krokiem jednak jest poznanie tej osoby, co lubi czytać, jakiej muzyki słucha, gdzie podróżuje, bo ta sztuka jest też tym elementem osobowości. I ja bardzo często powtarzam, pokaż mi swoją kolekcję sztuki, powiem ci, kim jesteś, bo to jednak no, odzwierciedla nasze, wydaje mi się, takie najbardziej no, intymne przeżycia, emocje. Też wydaje mi się, przez to wiele osób trochę się wstydzi, wiesz, tego, co chcą kupić, co im się podoba, no bo gdzieś tak po prostu, wiesz, no obnażają siebie, pokazują swój gust, będą ocenieni, to się łączy ze wstydem, kto coś powie, jak jego koledzy, koleżanki go ocenią, wiesz, tam jest bardzo dużo w ogóle takiej mega ciekawej pracy psychologicznej w ogóle. Gdzieś tego przekroczenia takich własnych barier, właśnie chyba wstydu, takiego pokazania się.
Szalenie jest ciekawe to, co mówisz, bo właśnie jeżeli ty sama dla siebie tworzysz kolekcję, no to intuicyjnie wybierasz to, co się tobie podoba. Ale twój gust w pewnych momentach tak, musi zejść trochę na drugi plan, bo właśnie najpierw musisz zebrać bazę wiadomości na temat danej osoby, jej cele, właśnie wartości, a potem dopiero dawać dzieła do wyboru, proponować, bo jak dużym musisz operować też zasobem artystów i znajomością dzieł, żeby nie robić czegoś takiego, że o dobra, mam 5 swoich ulubionych artystów, to teraz do każdej jednej kolekcji wcisnę po jednym, po jednej pracy. No totalnie nie na tym to polega. Więc to, co powiedziałeś, moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne, żeby zrozumieć, bo takim jednym z błędów może być to, że chcemy patrzeć na kogoś innego, co ktoś robi, a co w ogóle nie jest nasze. I jak twoim zdaniem początkujący kolekcjonerzy właśnie mogą starać się nauczyć słuchać własnego głosu i jak kształtować to poczucie estetyki, które będzie nasze, a nie właśnie trochę podpatrzone od kogoś innego?
No wiesz, myślę, że to jest bardzo trudne, bo przede wszystkim no, edukacja artystyczna w Polsce jest mizerna i nie dość, że nie ma tej edukacji w szkole. Również no, niestety dostęp do sztuki jest, myślę, utrudniony, mimo że nawet w małych miejscowościach z reguły jest jakiś, nie wiem, czy dom kultury, czy jakaś tam galeria, to nie mamy takiej tradycji czerpania w ogóle z tej kultury. Więc wydaje mi się, no, że jest tutaj olbrzymia praca w ogóle do wykonania i dla ciebie, i dla mnie. I myślę, wiesz, że to, co ty robisz, że gdzieś tam pokazujesz, że historia sztuki jest fascynująca i nie należy się jej bać, jest w ogóle świetną robotą, więc dziękuję ci bardzo.
To taki pierwszy krok robię i potem do Kasi.
Natomiast no, jest tu olbrzymia, duża praca do wykonania. I wiesz, ja myślę, że po prostu no, samorozwój, czytanie, słuchanie, jeżdżenie, oglądanie, wiesz, szukanie inspiracji w zasadzie w każdej przestrzeni, bo żeby czytać sztukę, żeby się nią fascynować i zrozumieć swój gust, to nie można się tylko zamykać na sztukę, tylko szukać gdzieś tych inspiracji, tych bodźców, wiesz, no w każdym najmniejszym elemencie. Jesteśmy w bardzo ładnym studio. To już też jest ważne, wiesz, w jakiej przestrzeni my w ogóle funkcjonujemy. To, jak wyglądają polskie ulice, to jak wygląda, nie wiem, szkoła na przykład. Czy w tej szkole są jakieś elementy w ogóle designu, czy po prostu mieszkamy w jakichś szarych blokach, wiesz, to wszystko są te takie bodźce, które wpływają na naszą wrażliwość estetyczną. I często, jak w ogóle spotykam się z klientem, klientką, moje pierwsze pytanie z reguły jest, skąd w ogóle zainteresowanie sztuką? Dlaczego pani chcecie kupować tą sztukę? No i odpowiedzi są bardzo różne, ale często słyszę, że nie wiem, miejscowość, w której ta osoba dorastała, właśnie była jakaś ciekawa galeria, do której rodzice go zabierali. albo na przykład chodził do kościoła. Na co niedzielną mszę wnętrze kościoła było zaprojektowane przez Nowosielskiego. I wiesz, i ta godzina tygodniowo, tego po prostu dziecko znudzone siedzi na tej sumie po prostu, no i co? No i patrzy po tych obrazkach. I tak, wiesz, nasycił się tymi obrazami, że chciał jako już dorosła osoba zacząć kupować sztukę. Więc to pokazuje, jak to uwrażliwianie się na piękno, na estetykę już w okresie dziecięcym, no potem wpływa na po prostu świadomą osobę estetyczną. Tutaj no mogę też przywołać projekt, który służy właśnie temu rozwijaniu świadomych odbiorców sztuki. Projekt, który realizujemy z Fundacją Razem Pamodża, Powrót do Szkoły, gdzie właśnie w szkołach w całej Polsce wprowadzamy obiekty sztuki współczesnej do polskich szkół. I mamy już skończoną szkołę w Koninie. Pracujemy teraz nad Toruniem, a właśnie dzisiaj są montowane prace w Krakowie. To jest liceum, będą tam prace Karoliny Bielawskiej, Gizeli Mickiewicz, Olafa Brzeskiego i Wojtka Bąkowskiego. Więc wiesz, takie mocne nazwiska. Nie jest to taka sztuka najprostsza, powiedzmy. No więc jestem szalenie ciekawa, jakie efekty to, wiesz, przyniesie. No
wspaniała więc, sprawa, tak, naprawdę, żeby tą edukację już podświadomie zaczynać od samego początku, ale podsumowując to, zdecydowanie przed zakupem pierwszego dzieła lepiej najpierw trochę się poedukować, pochodzić do muzeów, pooglądać, bo to przygotowanie da nam większą pewność swoich zakupów, bo nawet ja patrząc na siebie, jakie dzieło kupiłam będąc na studiach, to teraz mam takie, no widać, że już się tak zmieniłam, że to jest taki progres, który ja w głowie przyszłam, pomimo tego, że przecież już się uczyłam od 5-6 lat tej sztuki, ale teraz już wybieram zupełnie co innego i nie żałuję tego, bo to pokazuje właśnie ten progres i oczywiście można robić te błędy, ale żeby one były takie delikatne i żeby świadomie wyciągać z nich właśnie refleksję, jakąś zmianę, no bo co według ciebie jest takim najczęstszym błędem właśnie przy wyborze samodzielnym dzieł sztuki?
No właśnie chyba takie oglądanie się na innych, że nie słuchanie siebie, tylko kupowanie tego, co nie wiem, zobaczył ktoś na przykład na ścianie, wiesz, u kumpla, nie? Że on ma, no to ja też kupię, bo to fajne. Albo wiesz, no takie podążanie ślepe za trendami. Nie wiem, że jest teraz powiedzmy moda na nie wiem, Fangora, no to wszyscy kupowali Fangora, bo to jest taki bezpieczny zakup, bo no, nikt właśnie tego nie wyszydzi, jakby ceny wiadomo są, piękne, jakie są, więc jakby nie ma wątpliwości. Też trudno jest tutaj nie wiem, o takie, że często jest takie podejście, no co ty w ogóle kupiłeś? No na to ci nie szkoda pieniędzy? No i słynne oczywiście, no przecież ja też bym to namalował, prawda?
Standardowo.
Więc wydaje mi się, że no trudno jest w ogóle osobom nieprzygotowanym tłumaczyć, czemu się coś kupiło i czemu to mi gdzieś tam ze mną współgra.
Ostatnio nawet usłyszałam, tak się wtrącę, określenie, że dlaczego chcesz wieszać worek z pieniędzmi na ścianie?
A to ciekawe.
A ja mówię, fajne, ale tak poprawiło mi to samopoczucie. Ja mówię, nie, dla mnie to nie jest worek z pieniędzmi. Tak, no zdecydowanie. Tak,
tak. No właśnie, więc czasami jest trudno znaleźć odpowiednie słowa do wyjaśnienia pewnego zakupu. Natomiast no myślę, że i tutaj właśnie też ta taka praca tego głębszego powiedzmy wglądu, no że wydaje mi się, że to jest, wiesz, taka ciekawa prawidłowość, że pewnie te osoby, które no gdzieś tam siedzą w biznesie, podejmują innego rodzaju decyzje w innych obszarach, powiedzmy, swoich inwestycji, niż jeżeli chodzi o sztukę. Że jakby ta sztuka jest tak enigmatyczna dla nich i tak trudna jakaś w ogóle do uchwycenia, że właśnie to takie podążanie za trendem jest najbardziej oczywiste, a tego błędu pewnie w jakichś tam innych przedsięwzięciach swoich biznesowych nie popełnili. Jakby no, jeżeli wszyscy kupują, no to raczej się wtedy powinno może sprzedawać niż kupować, prawda? I jeżeli... Wiesz, no to są takie proste prawidłowości. Jeżeli jest na coś moda, wiadomo, że te ceny rosną, ale może nastąpić w pewnym momencie jakieś załamanie. Wiesz, takim dobrym przykładem, myślę, jest to, co się stało z realizmem magicznym. prawda, moim ulubionym.
Jak większości historyków sztuki.
Ulubionych historyków sztuki. Tak, trend malarski, bo to chyba tak trzeba określić. Gdzie nastąpiła olbrzymia moda na twórców tego nurtu w okresie pandemii. I ceny tych prac zaczęły osiągać jakieś niebotyczne wysokości. I oczywiście jest różnica między na przykład twórczością Zdzisława Beksińskiego, który jest już wpisany w jakiś tam moment historii i oczywiście można to lubić, nie lubić, cenić, nie cenić i tak dalej. Natomiast
ale da się to uargumentować.
Tak, jest to już jakby po prostu artysta, który się wpisał w polską historię sztuki i tego się nie da zaprzeczyć. Ważnym elementem jest również to, że jest artystą nieżyjącym, to znaczy zasób jego obrazów jest zamknięty i nie powstanie ich jeszcze 500 tysięcy i jeszcze więcej, więc tutaj też mamy pewność, o jakiej liczbie obrazów, które mogą pojawić się na rynku, rozmawiamy. Natomiast szybujące w górę ceny artystów żyjących, tworzących masowo, bardzo często, wiesz, przykładem dawnych mistrzów oczywiście, którzy mają już swoje warsztaty, które za nich wykonują te obrazy. Ja w tym nie widzę nic złego, bo wielu współczesnych artystów też tak tworzy, ponieważ ważniejsza jest nawet idea, która stoi za pracą, niż samo jej wykonanie. Natomiast artyści żyjący, którzy sprzedają masowo swoje prace, nikt de facto nie ma kontroli, ile tych obrazów wpływa na rynek. Sprzedają się również przez rynek aukcyjny, który gdzieś tam powiedzmy potwierdza tą cenę, którą oni mogą proponować klientom indywidualnym w sprzedażach prywatnych. Natomiast gdzieś klient otrzymuje taką informację, że to jest świetna okazja, że to jest fantastyczna inwestycja. Estetyka też odpowiada, jak się okazuje, polskiemu klientowi, klientce. To jest moim zdaniem temat na jakąś w ogóle rozprawę, wiesz, socjologiczną, czemu akurat ten realizm magiczny jest tak chętnie kupowany przez Polaków. To jest szalenie ciekawe. Natomiast potem nastąpiła, kiedy te obrazy zaczęły osiągać bardzo już wysokie ceny, nastąpiło, jak się okazało, jakieś wysycenie tego rynku. I klienci, którzy zainwestowali duże pieniądze w te obrazy, powiedzieli: okej, ale ja bym chciał teraz sprzedać ten obraz. I nagle się okazało, że nie ma klientów na odkupienie tych obiektów. I wiesz, nagle dochodzi do tego momentu: okej, sprawdzam, zainwestowałem pieniądze, chcę je odzyskać. No tu się okazuje, że te obietnice, wiesz, artystów, galerii i wszystkich tych podmiotów, które te prace do tej pory sprzedawały, okazały się jakąś po prostu mrzonką. I może te inwestycje by się okazały dużo bardziej sprawdzone tam w przeciągu powiedzmy kolejnych 10, 15, 20 lat, bo sztuka jest zdecydowanie inwestycją długoterminową dla przyszłych pokoleń, a niekoniecznie można odzyskać te pieniądze w przeciągu tam kilku lat. Natomiast to pokazało, jaka to była bańka, wiesz, rynkowa po prostu.
Czyli rzeczy, które szybko pojawiają się na rynku, nie są zawsze dobrym wyborem i lepiej patrzeć na nie z ostrożnością.
Tak, zdecydowanie. Jeżeli nie mamy kontroli, ile obiektów może na rynku się pojawić, to trzeba być bardzo, bardzo uważnym. Jeżeli faktycznie artysta tworzy na bieżąco, niemalże jak wiesz, produkcja taśmowa, nie reprezentuje go na przykład żadna galeria, która powinna też dbać o to, żeby rynek się właśnie nie wysycił, tylko delikatnie wypuszczać te prace, no to trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, żeby po prostu no, nie kupić czegoś masowo produkowanego, bo myślę, że takiego można sformułowania tutaj użyć.
Tutaj powiedziałaś o takim przykładzie trendu no, dość negatywnym, a z pozytywnych rzeczy, które pojawiają się w sztuce w ostatnim czasie, co według ciebie jest czymś, na co warto zwrócić uwagę, albo pod względem estetycznym, albo pod względem postaw artystycznych?
To znaczy, czy warto zwrócić uwagę, wiesz, no na pewno takim bardzo mocnym trendem w ogóle na rynku światowym jest tak zwane ultra contemporary malarstwo, czyli malarstwo bardzo młodych osób. Do tej pory raczej no, artysta młodego pokolenia był uznawany taki 35-40. To były takie postawy już ugruntowane z jakimś dorobkiem wystawienniczym. Jej prace znajdowały się już w dosyć istotnych kolekcjach. Gdzieś ta ścieżka już była w jakiś sposób, powiedzmy, przetarta i jego pozycja rynkowa była, powiedzmy, ugruntowana, ale to byli ciągle ci tacy młodzi, dobrze tam się zapowiadający, w takich cenach jeszcze powiedzmy tam dostępnych dla wielu osób. Natomiast ostatnie, myślę, 2 lata pokazały bardzo ciekawy zwrot, że ci artyści, którzy osiągają no, 6-cyfrowe kwoty euro i dolarów, to są artyści 20-paroletni, czasami dopiero kończący na przykład uczelnie artystyczne. No i tutaj pojawia się duży znak zapytania, ponieważ no, te ceny nie mają w zasadzie jeszcze żadnego właśnie tego sprawdzenia. Czy faktycznie, jeżeli one pojawiają się na przykład już na rynku aukcyjnym prosto z pracowni, czy też przez jakichś takich spekulantów rynku, którzy kupili pracę bezpośrednio z pracowni, i na przykład po 2 miesiącach już wstawiają je do odsprzedaży na rynku aukcyjnym, no czy te prace są faktycznie warte swojej ceny, wiesz, no oczywiście, jeżeli ktoś wydaje pieniądze i chce je odkupić, to znaczy, że są warte chyba tej ceny. Natomiast jak w perspektywie kilku kolejnych lat, czy ta wartość nadal będzie tak wysoka, to już jest, wiesz, no, artysta, który nie miał w zasadzie żadnych wystaw w instytucjach, może malować i coraz więcej tych prac tworzyć. Krytyka artystyczna, która do tej pory była szalenie istotnym elementem budowania całej pozycji artystów, no myślę, że też odeszła na dalszy plan. I nie ma w zasadzie specjalistów, którzy mogą powiedzieć tak, to jest ważny twórca, twórczyni, on ma duży wkład w ogólną historię sztuki, to się wpisuje jakby, to będzie ważne, to będzie rosło na wartości. Teraz w zasadzie rynek sztuki jest kształtowany po prostu przez gusta pieniężne, pieniądz w zasadzie kreuje tą wartość tylko i wyłącznie dyktowany gustami. No to są w ogóle,
czy to wynika z tego, że te młode osoby wprowadzają coś zupełnie świeżego, coś czego nie było, odpowiadają bardzo szybko na to, co dzieje się na świecie, bo chociażby wystawa w Zachęcie, która niedawno była, pokazywała właśnie momentalne reakcje na politykę, na to, co działo się w społeczeństwie i tak dalej. Czy kolejną rzeczą jest to, że nie wiem, social media pokazują, a raczej umożliwiają pokazanie bardzo szybko swojej twórczości i tym samym przyciągnięcie do siebie, czy właśnie kolekcjonerzy stają w pozycji, że to ja wybiorę, kto teraz będzie fajny, a galerie, krytycy i cały świat sztuki się do tego dopasowuje, bo tutaj dróg którymi ktoś może pójść, żeby właśnie zostać zauważonych, jest dosyć sporo, ale co świadczy, że akurat w tym momencie ci młodzi artyści zostali tak wciągnięci szybko?
Wiesz co, tutaj jest bardzo dużo różnych elementów, które na to wpływają i tutaj no, jest dosyć duże rozróżnienie, jeżeli chodzi o powiedzmy rynek polski, a rynek międzynarodowy. Tutaj są inne prawidłowości. Rynek polski jest jednak bardzo młodym rynkiem. My nie mamy w związku z naszą historią tradycji kolekcjonerskich. Również, no umówmy się, sztuka polska, wiesz, przed 45, no to tak no, różnie, różnie z nią tam
bywało. Lepsze i gorsze momenty.
Więc stąd w ogóle bardzo duży popyt na polską awangardę powojenną. No bo to jest faktycznie ciekawa rzecz, nowoczesna, dobrze wyglądająca i tak dalej. No a przed tym 45, no to tak trochę trudno w ogóle szukać w tej polskiej sztuce jakichś takich istotnych nazwisk. Na pewno te prace są przede wszystkim w instytucjach publicznych, nie są przedmiotem handlu na rynku w dużej mierze. Natomiast, no poza oczywiście, nie wiem, Młodą Polską i tak dalej, więc jakby tam oczywiście
tak,
można.
Było dużo
można
dobrych
się,
rzeczy, tak, tak wyjaśnijmy
tak,
to.
Tak, było bardzo
tutaj nie
dużo,
podważamy tego.
Dużo rzeczy znakomitych, stąd też pojawienie się takich wybitnych prac, jak chociażby ostatnia praca Jacka Malczewskiego, która wypłynęła w Niemczech i była sprzedawana w Polsce. No to są zawsze hiciory i z reguły te prace osiągają bardzo, bardzo wysokie, no często rekordowe ceny, więc tak, no ale to już są właśnie te pułapy cenowe, są bardzo, bardzo wysokie. Stąd też ta dostępność polskiej awangardy powojennej, no cieszyła się bardzo, bardzo dużą popularnością. No ale w związku z tym, że Polacy wolą kupować sztukę polską, ja moich klientów zawsze namawiam do szukania międzynarodowego i budowania międzynarodowych kolekcji, nie tylko polskich, ale no jest to taka prawidłowość, że jednak te polskie nazwiska są chętniej kupowane. No to w związku z tym, że tej dostępnej sztuki polskiej nie jest aż tak dużo i nie każdy chce mieć, nie wiem, Kosaka na ścianie, tylko chce mieć coś bardziej nowoczesnego, no to stąd to olbrzymie, olbrzymie zainteresowanie artystami i artystkami tworzącymi aktualnie. To też odpowiada bardziej gustom. No jest ta olbrzymia przyjemność poznania tej osoby, pójścia do studio, zobaczenia jak praca powstaje, porozmawiania, poznania tych osób i dowiedzenia się skąd jakaś praca, dlaczego tak wygląda, dlaczego ten artysta, artystka chcą po prostu takie rzeczy tworzyć. Więc tutaj jest bardzo dużo tych takich elementów po prostu wynikających z tego, no, że to akurat jest na polskim rynku i z braku innego towaru to ta sztuka, powiedzmy, aktualna cieszy się największym powodzeniem. Na rynkach międzynarodowych te prawidłowości są czasami podobne, aczkolwiek tam następuje wymiana pokoleniowa. Bardzo dużo kolekcji, które powstawały w latach 60., 70., kiedy był ten, powiedzmy, skok w ogóle na światowych rynkach, pojawiły się bardzo duże pieniądze, kupowano wtedy dużo impresjonistów, kupowano, no nie wiem, takie tak zwane blue chips, czyli takie nazwiska, które wiadomo, że są najważniejsze i nigdy nie powinny stracić na wartości, czyli, no nie wiem, Picasso, Pollock, cały, nie wiem, Warhol na przykład, prawda? To teraz osoby, które kupowały i budowały te kolekcje, no dochodzą do wieku śmiertelności, umierają i okazuje się, że ich spadkobiercy nie są zainteresowani już tymi nazwiskami, że posiadanie Picassa już nie jest takie super hot z jego no, często wątpliwą reputacją macho. Wiemy wszystkie ruchy Me Too, które też nie nie pozostawiły świata sztuki bez ran i blizn mocnych. Po prostu to młode pokolenie nie jest zainteresowaniem posiadaniem na przykład Pollocka w swojej kolekcji, bo może
czy
to
Gogena.
Wręcz... Czy Gogena. Dokładnie. I wiesz, te nazwiska, które by się wydawało, że to jest w ogóle najlepsza inwestycja i to w ogóle nie można lepiej swoich pieniędzy ulokować, nagle się okazuje, że nawet takie nazwiska mogą być po prostu strzeleniem sobie w kolano. I to pokazuje, że na rynku te prace absolutnie wybitne sprzedają się bardzo wysoko, ale praca z tego samego okresu, bardzo podobna estetycznie, sprzedaje się kilka milionów, niżej. I to pokazuje, że to tylko i wyłącznie gusta klientów kształtują w zasadzie ten rynek. I ci spadkobiercy, wracając do nich, kolekcje, które wyprzedają swoich dziadków, ojców, wujów, to z reguły mężczyźni, umówmy się, wolą te pieniądze, które zyskują z wyprzedaży takiej kolekcji, zainwestować czy też przeznaczyć na sztukę właśnie aktualną, która bardziej odpowiada im, ich osobowości, ich gustom, i lepiej opisuje świat, w którym żyją, w którym dorastają. Więc to są szalenie interesujące momenty na rynku, wiesz? To, co się teraz dzieje, te zmiany, mody właśnie na sztukę, którą się kupuje. Bardzo, ja lubię. To jest moja pasja.
Ale to jest świetne, że o tym mówisz, bo właśnie to pokazuje, że nie tylko należy być na bieżąco, żeby jeździć na wystawy, oglądać to, co jest w muzeach, w galeriach, ale właśnie obserwować trochę szerzej, jak inni się zachowują i co to przyniesie. Tak samo, jak powiedziałeś, że trzeba wychwycić moment trendu takiego bardzo szybkiego jakiegoś artysty albo kierunku, bo kiedy ono rośnie, to czym szybciej rośnie, tym szybciej spadnie. Często tak jest. A czym dłużej jest budowana i konsekwentniej jakaś kariera lub właśnie pozycja na rynku, tym my możemy być pewni, że ona też będzie stabilniejsza i że ona z dnia na dzień nie spadnie i żeby właśnie szybko reagować i chyba jedyną rzeczą, która może nas do tego przygotować, to właśnie jest bycie cały czas na bieżąco i orientowanie się.
No wyprzedzanie wręcz, tak. Wiesz. To właśnie znowu jest moja praca, że ja obserwuję to, co się dzieje, ale ja już też na podstawie swojego doświadczenia, w zasadzie 20-letniego, wiesz, też już jestem w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć. Że już widziałam, też znając jakby historię rynku sztuki, wiem, że to jednak pracuje sobie takimi przewidywalnymi, powiedzmy, trendami, że jeżeli wydarza się coś w tym momencie, to za chwilę najprawdopodobniej wydarzy się to, bo już mieliśmy taką sytuację, 30-40 lat temu. No więc jakby cały CIMES polega na tym, żeby umieć przewidzieć też te trendy, umieć jednak wyprzedzić to, co się może wydarzyć. Jeżeli coś faktycznie bardzo szybko rośnie, to można przewidywać, że w pewnym momencie się zatrzyma. Nie podążać, jeszcze raz mówię, za tymi trendami, bo mamy teraz taką sytuację, że ja widzę dużo kolekcji, które powstały powiedzmy w przeciągu 5 lat i one w zasadzie są identyczne, wiesz. Jakby tam nie ma, one dla mnie nie odpowiadają charakterowi tych osób, które tą sztukę kupują, bo właśnie kupują to, co ktoś inny kupił, to co pokazują, wiesz, wszystkie galerie i sobie, wiesz, katalog WGW po prostu w tej galerii. Poszukajmy czegoś ciekawszego. Właśnie poszukajmy czegoś, na młodej scenie czeskiej. Wiesz, poszukajmy czegoś w Skandynawii. Nie bójmy się kupić jakiegoś, francuskiego, twórcy. Nie podążajmy tylko za trendem młodego malarstwa. Kupmy rzeźbę, kupmy obie, kupmy wideo. Wiesz, wideo, może się komuś to wydawać, jak w ogóle, ale jak to pokazać, co z tym zrobić? Wiesz, to są przepiękne, fascynujące prace. Dobrze wiemy, że Są też świetne ekrany, na których można taką pracę wideo sobie, wiesz, wyświetlić w domu. Więc jakby szukajmy, wiesz, jakichś takich wyłamań, jakichś takich ciekawostek. No i wspaniałą rzeczą, ja jako córka antykwariusza, wiesz, po prostu i mediewistka, zawsze też powtarzam, szukajmy w całej historii sztuki. Wiesz, no, jak wspaniale wyglądają obiekty sztuki dawnej, połączone ze sztuką najnowszą. No właśnie. I wiesz, i to, te wnętrza też zupełnie wtedy inaczej wyglądają. To pokazuje szerokie horyzonty też takiej osoby, wiesz, która takie obiekty posiada. No i piękno podbija piękno. A jeżeli to jest, wiesz, no taka jednorodna masa malarska na przykład, no to trochę trąci nudą.
Chyba nieświadomie zrobiłaś przepiękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, za co ci serdecznie dziękuję i czego możemy wam życzyć? Przede wszystkim odwagi, bycia bliżej siebie i tym samym o wybierania prac, które dla was będą odpowiednie i które będą opowiadać waszą historię. Żebyście nie bali się pytać innych, bo rozmowa jest bardzo istotna, ale wyciągajcie swoje wnioski, tym samym budujcie swoją intuicję. No i przede wszystkim edukujcie się, zwiedzajcie, jak najwięcej oglądajcie, a dopiero na samym końcu dokonujcie swoich zakupów, które są oczywiście bardzo istotne, ale nie ma co się spieszyć. Najważniejsze jest, żeby to było wasze. Dziękujemy serdecznie za to, że byliście dzisiaj z nami, a ja was zapraszam do kolejnych odcinków podcastu, które wkrótce się ukażą. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście możecie ocenić ten podcast, piszcie do mnie na Pozaramami, jeżeli macie jakieś sugestie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu PGE Polskiej Grupie Energetycznej, która od lat wspiera kulturę i działania artystyczne w Polsce.